psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o psach w kontekście agresji. Dlaczego psy atakują i jak powinniśmy się zachowywać? O tym opowiem już za chwilę. Ostatnio głośno jest o sprawie śmiertelnego pogryzienia 7-letniego chłopca, który został zaatakowany przez własnego psa na terenie posesji, w której oboje mieszkali. Obecnie informacje mówią o tym, że jest kilka scenariuszy, ponieważ nie ustalono, co dokładnie się stało. Nie wiadomo, czy pies był już na ogrodzie, czy chłopiec, który przebywał na ogrodzie, otworzył kojec, czy może zwierzę w jakiś sposób wydostało się z tego swojego kojca. Pies, który zaatakował, był w typie owczarka niemieckiego, to na pewno ustalono. Z informacji wynika, że na ogrodzie był też drugi pies, mieszaniec, natomiast dorośli opiekunowie psów twierdzą zgodnie, że nie były one agresywne. Dlaczego w takim razie pies mógł zaatakować dziecko? W dodatku dziecko, które znał, które tak naprawdę było jego rodziną, w cudzysłowie, pies nie atakuje bez powodu. Ciężko jest stwierdzić, dlaczego ten konkretny pies zaatakował chłopca, a dlaczego chłopiec został zaatakowany tak naprawdę przez własnego psa, ale czynników jest wiele. Całą poprzednią, jedną z poprzednich audycji poświęciłam na mówienie o psio dziecięcym BHP. Prawdopodobnie wiele z punktów, o których mówiłam wówczas, w podobnych sytuacjach nie zostaje spełnionych. I tutaj najbardziej zwracamy uwagę na to, jak był traktowany pies. To nie był pies domowy, to był pies, który był trzymany w kojcu. Nie wiadomo, ile czasu spędzał w kojcu, nie wiadomo, jak często był wypuszczany. Nie ma regulacji co do trzymania psów w kojcach. Wiemy, że pies, który jest na łańcuchu, musi być spuszczany z tego łańcucha, żeby pochodzić sobie przez minimum 12 godzin poza właśnie tym łańcuchem. Natomiast w przypadku kojca nie ma takich regulacji. Pies może być cały czas tak naprawdę w kojcu, pod warunkiem, że no jest ten kojec dobrze zabezpieczony, pies ma tam wodę, pies ma jedzenie. Natomiast no to mija się trochę z celem, prawda? Bo posiadanie psa tylko po to, żeby trzymać go w kojcu, jest totalnie bezsensowne. Można jeszcze po staropolsku zrozumieć trzymanie psa w kojcu, który potem wieczorami jest wypuszczany i który jest, no tutaj można powiedzieć, takim stróżem obejścia. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę psa, który większość czasu spędza w kojcu, no wtedy nie ma tutaj wytłumaczenia na to, dlaczego pies, zwierzę znalazło się właśnie w takim miejscu. Dlatego tutaj też w takim wypadku pogryzień na obejściu musimy brać pod uwagę to, ile czasu spędzał w kojcu ten pies, i jak często też miał on interakcję z opiekunami. Jak wyglądała ta interakcja z opiekunami? Jeszcze wracając do kojca, musimy wiedzieć, jak był zabezpieczony kojec. Jeżeli dziecko miało bezpośredni dostęp do kojca, czyli mogło tak naprawdę ręce przekładać przez kraty, no to ten pies mógł też zaatakować wtedy w rękę. Oczywiście nie byłoby to tak poważne pogryzienie, tak poważne obrażenia, natomiast tak czy siak, nawet jeżeli mamy do czynienia z 7-letnim dzieckiem, które już pewne rzeczy potrafi, umie, rozumie, no i na pewno rozumie to, że miało przykazanie nie podchodzić do kojca, no to niestety to jest tylko i wyłącznie dziecko. Nie możemy oczekiwać od małego dziecka, że zawsze nas posłucha, obojętnie jakby nie było grzeczne. Jeżeli kojec był w taki sposób zabezpieczony, że dziecko mogło go na przykład otworzyć, tak jak już wspomniałam, nie wiemy, czy ten kojec został otwarty, czy pies sobie go otworzył, czy być może pies po prostu od wieczora przebywał na obejściu i po prostu chłopiec do niego wyszedł, tego nie wiemy. Natomiast w przypadku jakiegoś losowego psa, jeżeli mamy słabe zabezpieczenie, które dziecko jest w stanie sforsować, no albo pies jest w stanie sforsować, no to niestety tutaj ewidentnie jest też znowuż wina rodziców, ponieważ takie zwierzę musi być zabezpieczone. I tutaj uwaga, co jest bardzo, bardzo ważną informacją dla wszystkich, którzy się zastanawiają, dlaczego ten pies zaatakował. U psów, które są skrajnie pobudzone, a najczęściej są to takie psy, które są w kojcach, ponieważ one nie mają spełnianych potrzeb, Nie oszukujmy się, mają tylko wodę, picie, ewentualnie są wypuszczone, ale nie mają kontaktu takiego jak psy domowe, mieszkające czy w domach, czy w mieszkaniach ze swoimi psami. One nie mają spełnionych tych innych potrzeb. Potrzeb gryzienia, rzucia, potrzeb szukania, eksploracji terenu. Takie psy nie wychodzą na zewnątrz, one są skrajnie pobudzone. I nawet jeżeli to pobudzenie skrajne jest pozytywne, no bo na przykład pies zauważył dziecko, zaczął się cieszyć, skakać, kwiczeć, piszczeć, szczekać, to od takiego skrajnego pozytywnego pobudzenia u psa do pobudzenia negatywnego wystarczy dosłownie pstryknięcie palcami. Wystarczy, że ten pies, który został przez chłopca wypuszczony, taki pobudzony, zobaczył za bramą psa, którego nie lubił. I jeżeli dziecko chwyciło go na przykład za obroże z informacją Max, chodź, nie wolno, to w tym momencie dziecko zostanie pogryzione. I jest to całkowicie normalne zachowanie, może nienormalne ze względu behawioralnego, ponieważ jest to już uchybienie związane właśnie z niespełnieniem potrzeb. Natomiast niespełnienie potrzeb nie wynika z tego, że pies nie chciał ich spełnić, tylko dlatego, że człowiek ich nie spełnił. A więc nie jest to wina psa, tylko jest to znowu wina rodziców. Pies, który został chwycony, zostałby chwycony za takie dziecko, za szelki, za ogon, za łapę, za sierść, to łapa, futro czy ogon, to jest już naprawdę skrajna sytuacja, bo wtedy no jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pies zaatakuje. Może zaatakować dziecko w tak zwanej agresji przekierowanej, tak zwanym przekierowaniu, czyli przekierowuje tą wściekłość na dziecko. I to jest najczęściej takie pogryzienie, którego pies, on tego nie pamięta. To można powiedzieć, na nasze jest do pewnego stopnia w afecie. On nie zdaje sobie sprawy, że zrobił krzywdę. Oczywiście jest to jeden z możliwych scenariuszy, bo może być tak, że na przykład nie wiemy jak piesek był traktowany, jak był szkolony przez dorosłe osoby. Czy to był pies na przykład, który jako owczarek był szkolony policyjnie i potem no niestety trafił do kojca, bo opiekunom się chciało z nim ćwiczyć, ćwiczyli jak był szczeniakiem, jak był dorosłym psem, jak się słuchał, no a potem z jakichś przyczyn trafił do kojca. Albo ewentualnie pies cały czas był w kojcu i po prostu pan domu, najczęściej mężczyźni, lubią takie szkolenia, nie ubliżając nikomu, stwierdził, dobrze, to ja będę sobie tego owczarka szkolił, ja chcę, żeby on mnie słuchał, on musi być posłuszny, no i na przykład chodził albo z tym psem do szkoły, albo sam gdzieś go trenował, no i nie było to szkolenie, które byłoby przyjazne. Było to na przykład szkolenie awersyjne i nie musiało być to mocno awersyjne szkolenie. Na przykład pies był gdzieś tam szarpnięty z informacją, że nie wolno, jeżeli zrobił coś nie tak. Na przykład jeżeli zbyt szybko opuścił miejsce, w którym miał czekać, był za futro chwytany i przenoszony na to miejsce, wydawana znowu by była komenda, że ma zaczekać i dopiero wtedy był zwalniany. To nie jest tak, że szkolenie awersyjne, które nam się kojarzy z kolczatką, z jakimś krzykiem, z biciem, dla takiego owczarka musi być tak intensywne. Czasami wystarczą drobne szarpnięcia, czasami wystarczy dużo krzyku, mało nagród, czasami wystarczy połączenie awersyjnego treningu z brakiem innych zabaw, czyli z nieumiejętnością wyciszenia, żeby pies w ten sposób zareagował, żeby był inaczej, żeby był agresywnym zwierzęciem, albo żeby miał chociażby krótki zapalnik i łatwość właśnie do popadania w takie zachowania skrajne. Więc jeżeli mamy psa, który był w ten sposób szkolony i na przykład dziecko obserwowałoby takiego psa, no może chciało wyjść i chciało z tym psem poćwiczyć, prawda? No i niestety pies, który w głowie ma, mój opiekun mnie bije, mój opiekun robi mi krzywdę, nie pozwoli sobie na takie zachowanie dziecku, które ma kilkanaście kilogramów i które jest od niego po prostu słabsze, ponieważ tutaj no niestety wygrywa też silniejszy. Jeżeli już stosujemy u psa karę, no to niestety agresja rodzi agresję i taki pies też będzie miał w głowie, skoro mój opiekun ma 80 kg, jest w stanie mnie przestawić, jest w stanie zrobić mi krzywdę, zamknąć mnie w kojcu, to trzeba tego malucha 7-letniego szybko ustawić, żeby jemu do głowy to nie przeszło. Ewentualnie pies ma w głowie, że dziecko jest po prostu słabsze, młodszy od niego nie ma takiej wartości w jego głowie jak ten starszy opiekun. No i pies też tutaj nie pozwoli sobie wydawać komend, nie pozwoli sobie siebie tak traktować. Jeżeli dziecko widziało, w jaki sposób ojciec szkoli i być może użyło podobnych komend, to jest wystarczający zapalnik, aby wyzwolić reakcję agresywną u psa. Także tutaj też musimy się spodziewać, możemy się spodziewać, że w przypadku podobnych pogryzień może być to jakby związane z traktowaniem psa przez opiekunów, niekoniecznie przez dziecko. Dziecko nie jest niczemu winne, pies nie jest niczemu winien. To traktowanie i zabezpieczenie psa przez rodziców ma tutaj znaczenie. Teraz zróbmy sobie krótką przerwę, a po niej kontynuujemy temat pogryzienia.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj mówimy o agresji u psów. Mówimy o agresji w sumie dlatego, że ostatnio jest głośno o sprawie śmiertelnego pogryzienia dziecka, którego psiak zaatakował na jego posesji. Maluch był na posesji sam. Pies nie wiadomo, czy był w kojcu i dziecko otworzyło kojec, czy wydostał się w jakiś sposób z kojca, czy po prostu był na obejściu i chłopiec do niego dołączył. Przed przerwą powiedziałam, skąd takie konkretne przypadki mogą się dziać. Nie mówimy tutaj o tym chłopcu, natomiast o takich pogryzieniach właśnie dzieci na zewnątrz, na ogrodzie, przez psy, które znają. Skąd to się mogło wziąć? Opowiedzieliśmy sobie o kojcu, o tym, że nie wiadomo, ile pies w nim czasu spędzał, czy były zaspokojone wszystkie jego potrzeby, czy pies tak naprawdę, tutaj jeszcze dodam, wychodził w ogóle na spacer. Bo musimy pamiętać, że nawet jeżeli mamy ogród, nawet jeżeli to jest ogromny ogród, to nie może być tak, że pies ma według nas zapewnione spacery, bo przebywa na tym ogrodzie. To absolutnie w ten sposób, moi drodzy, nie działa. Pies, który poznaje swój ogród, on go doskonale zna, nawet jak jest kilka hektarów, tak, na których pies może przebywać, on doskonale zna te kilka hektarów. On coraz bardziej szkoli się w obronie tego miejsca, także też jest bardziej drażliwy i pobudzony. To też mogło mieć duży wpływ tutaj na pogryzienie. Po prostu jestem stróżem na swoim podwórku. Proszę mi nie przeszkadzać. Dziecko podeszło, dziecko przeszkadzało, przeszkodziło psu w pracy, no i stąd pojawiła się agresja. Tutaj wtrącę taką analogię. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście Państwo na jakichś zawodach sportowych u psów, poza flejbolem, ponieważ to jest sport grupowy i tam rzadko dochodzi do jakichś ekscesów, chociaż może rzadziej, ale bardzo często zdarza się, że jeżeli mamy psa, który jest szkolony sportowo i na przykład podbiegnie do niego inny pies, który gdzieś komuś się zerwie ze smyczy, to ten, który jest w trybie pracy, ten, który jest teraz teraz jakby bierze udział w tych zawodach, będzie wściekły, ponieważ tamten drugi przeszkadza mu w pracy z jego opiekunem. No i tutaj analogicznie taką pracą dla tego psa, dla tego owczarka, który prawdopodobnie był trzymany jako pies stróżujący, było właśnie bronienie obejścia. Więc on był bardzo pobudzony, będąc na obejściu. Jednocześnie nie miał jak się spełniać, ponieważ jeżeli nie był wyprowadzany na przykład na spacery, najczęściej tak się dzieje w przypadku psów, które są trzymane w kojcach, albo spacer jest jeden w tygodniu, albo najczęściej to jest zero spacerów, ewentualnie faktycznie, nie wiem, dwa spacery w miesiącu. To taki pies też będzie pobudzony, taki pies też może zaatakować. To nie bierze się znikąd, podkreślę jeszcze raz. Także musimy też sobie tutaj uświadomić kolejną rzecz, że dziecko nie potrafi ocenić siły psa, to po pierwsze, a po drugie, nie potrafi odczytywać jego sygnałów. O tym mówiłam przy okazji audycji o psiodziecięcym BHP. Dziecko, widząc dużego psa, który, powiedzmy sobie, jest przyjazny dla niej w jego ocenie, ono będzie go wołało, ono będzie się chciało z nim zaprzyjaźnić. Wspominałam wam o mojej sytuacji, jak miałam kilkanaście lat, czy kilka w sumie, bo tam miałam 7-8 lat, tak jak ten chłopiec. Podszedł do mnie duży biały pies w typie owczarka. No ja oczywiście zadzwoniłam, słuchajcie, na Straż Miejską, żeby tego psa zabrać, bo nie znałam tego psa. Pies był podejrzany, prawdopodobnie komuś uciekł. Ja go niewiele myśląc złapałam, zaczekałam na przyjazd służb. Oczywiście tak łatwo nie było, trzeba było kogoś zatrzymać, poprosić o zadzwonienie, bo tam wtedy telefonów komórkowych to oczywiście, no jak na lekarstwo. Ktoś zadzwonił, patrol przyjechał i dorośli bali się podejść do mnie i schwycić tego psa. Nie dziwię się. Ja jako dziecko nie potrafiłam po prostu tego ocenić. Niejednokrotnie pamiętam jakieś obce psy. Oczywiście rodzice mówili mi: Zuzia, nie dotykaj psów. Nie wolno dotykać takich psów, które są gdzieś tam luzem puszczone. Kiedyś tych psów też luzem puszczonych było więcej, więc jeżeli kilka razy się taką rzecz przekazało, no to nie było żadnego problemu. Natomiast pamiętam też takiego dużego owczarka, który do mnie podbiegł. Był przyjazny i to było niedawno temu, że pamiętam, że był bardzo przyjazny. Jeszcze wtedy oczywiście też byłam dzieckiem, 10 czy 11-letnim. No i ten owczarek spędził też ze mną jakiś czas. Widać było, że był złakniony jakiegoś kontaktu. No i potem okazało się, że też uciekł komuś z obejścia. Więc tutaj jeszcze raz wracając do kojca, on też mógł nie być dobrze zabezpieczony. Natomiast tutaj kontynuując temat tego, że dzieci nie potrafią oceniać siły psa. Tu mogło być podobnie. Być może ten chłopiec najczęściej spędzał czas na ogrodzie z rodzicami, z dziadkami i z tym psem. I wtedy pies nie był problemem. Wtedy pies nie miał kłopotu z obecnością dziecka. Natomiast wystarczyło, że był on sam i tak jak mówiłam to przed przerwą, pies po prostu już nie potraktował go jako członka rodziny, który któremu można zaufać. Więc on prawdopodobnie w ogóle nie zwracał na dziecko uwagi, ale dziecko mogło zwracać uwagi na niego i to mógł być ten błąd. Pies stróżujący, któremu się przeszkadza, no o krok od tragedii przy takim wydarzeniu. Tu w przerwie dzwonił do mnie pan Darek, też opowiedział mi historię o tym, jak kiedyś sąsiad czy znajomy wpuścił go na swoją posesję, chciał pokazać psa i niewiele myśląc wypuścił go z kojca z informacją, że ten pies nie gryzie. Pies oczywiście też spędzał całe dnie w kojcu i pierwsze co zrobił, widząc obcego na swojej posesji, zaatakował pana Darka. Pan Darek wspominał, że do dzisiaj, może to było dawno temu, do dzisiaj ma ślady po tym pogryzieniu. Także widzicie, to nawet nie musiało być dziecko, to mogła być dorosła osoba. Po prostu wypuszczenie psa z kojca powoduje tak skrajne emocje, które w jednoczesnym połączeniu z niespełnionymi potrzebami mogą sprawić, że właśnie w ten sposób ten pies zareaguje. Także tutaj jeszcze raz podkreślę, nie jest to ani wina dziecka, ani wina psa, jest to wina osób, które były odpowiedzialne za to zwierzę. Czy to rodziców, czy to dziadków, nie wiadomo do końca, do kogo należał ten pies, natomiast powinien on być w taki sposób zabezpieczony, żeby dziecko nie miało do niego dostępu. W większości ludzi wydaje się, że każdy pies, który obnaża zęby i szczeka, warczy, jest psem, który na pewno zrobi krzywdę. Sprawa jest jednak o wiele bardziej złożona, ponieważ nie wszystkie psy, które są agresywne, są psami niebezpiecznymi. Każdy pies, bez względu na to, czy jest spokojny, czy jest energiczny, czy z natury melancholijny, czy wesoły, albo czy jest psem rasy maltańczyk, czy może właśnie owczarkiem niemieckim, wielokrotnie zaprezentował w swoim życiu wiele sygnałów demonstracyjnych, grożących, z których istnienia my jako zwykli właściciele nie zdawaliśmy sobie sprawy. Każdy spokojny pies przynajmniej raz w życiu wpatrywał się w innego psa. Każdy podchodził choć raz w życiu na wprost z wyprostowanym ogonem. Każdy z psów warknął przynajmniej raz w życiu, czy też w młodzieńczym wieku położył na drugim psie łapę. Nie ma w tych zachowaniach nic złego. Nie są to zachowania, które określilibyśmy mianem patologicznych, tak jak nigdy nie będzie patologią fakt, że my ludzie czasami się zdenerwujemy i krzykniemy. Jest to normalne. Takie zachowania nie czynią z nas osób niebezpiecznych, a czy krzyk i wściekłość można zaliczyć do ludzkiego etogramu zachowań agresywnych? No owszem, można, tak po prostu jest. Czyli w dużym skrócie, psy prezentujące zachowania agresywne nie muszą być zabijakami. A ten temat będziemy kontynuowali tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty, i inne kłopoty.
Psy, które są zdrowe psychicznie, atakują tylko w ostateczności, czyli gdy zmusi ich do tego sytuacja. Natomiast z drugiej strony pojawiają się na przykład ataki w wyniku ludzkiego zaniedbania. Znane są przypadki nawet ataku na ludzi z głodu. Natomiast większość ataków kierowanych na nas przez psy jest wiedziona strachem, lękiem, niespełnieniem potrzeb zarówno tych elastycznych, jak i nieelastycznych. Najczęściej atakują psy, wobec których wcześniej używano przemocy albo awersyjnych metod szkoleniowych, takich jak kary cielesne, krzyk, obroże elektryczne czy też kolczatki. Ewentualnie mamy kilka czynników, które się nawarstwiły i nie musiały być one skrajnie silne. Mogło być tak, że pies jednocześnie był szulony awersyjnie, ale w sposób, no po prostu krzyk, lekkie szarpnięcia, gdzieś tam jakieś mocniejsze mówienie do psa. Dodatkowo czasami zapominano o jego jedzeniu. Dodatkowo raczej pies nie wychodził na spacery, nikt się z nim nie bawił, bo po co się bawić z dorosłym psem. No tutaj to nie wystarczy, w cudzysłowie, prawda? I też zależy to wszystko od siły psychiki psów. Musimy pamiętać, że jednak owczarki niemieckie nie należą do psów, które no, cechują się bardzo silną psychiką. Wręcz według specjalistów są one określane jako psy, które tą psychikę mają bardzo rozchwianą, właśnie też no przez to, w jaki sposób najczęściej są rozmnażane. I mówimy tutaj oczywiście o pseudohodowlach. Warto wspomnieć bardzo ważną rzecz, że psy nie atakują od razu. Zanim zaatakują, prezentują różnorakie zachowania, wysyłają sygnały. Sygnały, które mają pomóc nam stwierdzić, czy jesteśmy zagrożeni, czy też nie. W takim razie, jak można zdefiniować psa niebezpiecznego? Pies niebezpieczny to taki, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka. Taki, którego zachowanie jest nieprzewidywalne, którego sekwencje grożące są skrócone albo praktycznie niezauważalne. Mianem niebezpiecznego określa się również psa, który miał już incydent pogryzień o wysokim stopniu szkodliwości, czyli uszkodzenie skóry do krwi, zniszczenie mięśni itd., itd. Oczywiście psem niebezpiecznym raczej nie nazwiemy chihuahua, mimo że są to psy, które są skłonne do wyrażania negatywnych emocji przez zachowania agresywne. Natomiast ich ugryzienie nie stanowi zagrożenia dla dorosłego człowieka. Psy niebezpieczne możemy również podzielić na niebezpieczne dla człowieka oraz dla innych psów, ponieważ znam takie psy, które człowiekowi wylizałyby pół twarzy, natomiast napotkanego małego psa pozbawiłyby życia. Warto wiedzieć, że dla psów atak jest swego rodzaju ulgą. Psy, które były zmuszane do życia w permanentnym, ogromnym stresie, powodujące wielorakie ataki, zaczynają być uzależnione od uczucia ulgi. Ulga pozwala na wyzwolenie dopaminy i adrenaliny, stając się dla psów jak narkotyk. Uzależnienie to jest podobne do naszego ludzkiego uzależnienia, na przykład od alkoholu czy papierosów. Z początku im silniejsze emocje będą w umyśle psa, tym atak będzie silniejszy. A co za tym idzie, ulga dłuższa. Idąc dalej, mimo silnych i dłuższych ataków, ulga skraca się, więc pies próbuje zaznać ulgi, atakując jeszcze mocniej, no i coraz dłużej. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o nieleczonym psie narażonym na ciągły stres. To już są skrajne sytuacje. Jeżeli mówimy o agresji, warto dodać, że jest mnóstwo jej rodzajów. To nie jest tak, że pies może być tylko rozdrażniony. Pies może zaatakować z bólu i to jest jedna z najsilniejszych sytuacji, w których inaczej, jest to najsilniejsza agresja, jedna z najsilniejszych agresji poza agresją z lęku. Być może ten pies w kojcu też na przykład był nieleczony, miał dysplazję, miał jakieś problemy, które sprawiały, że przy delikatnym dotyku on po prostu cierpiał. Nie było podane tak naprawdę, nie był podany wiek psa. Jeżeli ten pies był powyżej 5 roku życia, on całe życie spędził w kojcu i w dodatku był to pies w typie owczarka z niewiadomego źródła, bo no nie znamy tego źródła, to jest bardzo wysoka szansa na to, że pies miał dysplazję, ponieważ jest to rasa, która jest narażona na właśnie tę chorobę i większość psów, które są z pseudohodowli, tę chorobę ma. A dodatkowo psy najczęściej najczęściej u tych psów nie dość, że jest to choroba, która ma podłoże genetyczne, to w dodatku może być też nabyta, czyli w związku ze złym traktowaniem, na przykład niezłym traktowaniem, nieodpowiednim traktowaniem, na przykład zbyt silnym wysiłkiem fizycznym w młodym wieku, pies po prostu robi sam krzywdę. No, z naszej winy, tak? Ale robi sobie krzywdę, właśnie uszkadza sobie te biodra, uszkadza sobie łokcie czy też kręgosłup. Znam przypadki owczarków niemieckich z kiepskich miejsc, które w wieku 1,5 roku, 2 lat miały już tak skrajną dysplazję, że nie były w stanie stać. I to oczywiście były owczarki, które trafiły do mnie z problemem agresji, i to bardzo silnej agresji, zarówno do ludzi, jak i do psów. Także tutaj też ból w tym przypadku mógłby być czymś, co spowodowało atak. Agresja terytorialna. Tutaj też mogłoby to mieć wpływ na atak tego psa. Agresja terytorialna, tak? Czyli chronię obejścia, to jest moje. Jeżeli nie jesteś moim panem głównym, tak? I przebywasz na tym terytorium, mogę się zdenerwować i mogę zrobić ci krzywdę, szczególnie jeżeli mi przeszkadzasz. Agresja dystansująca. Ten rodzaj agresji najczęściej należy do psów, jakby ma. To ten rodzaj agresji posiadają psy, pokazują psy, które mają na przykład problem psychiczny albo też fizyczny, który w ich głowie buduje obraz drugiego psa jako silniejszego albo takiego, który będzie nieprzyjazny czy też bardzo napastliwy. Agresja dystansująca występuje u psów, które najczęściej albo mają nadwagę, albo są małe, albo są bardzo niepewne. Pies atakuje po to, żeby powiedzieć: ej, odsuń się, bo ja nie chcę kontaktu. Najczęściej pojawia się też to u psów, które być może są zdrowe fizycznie, ale na przykład miały słabą socjalizację. Co chwilę z tym psem podchodziliśmy jako ze szczeniakiem do różnych psów. No musi się socjalizować, to niech podejdzie tu. Niejednokrotnie oberwał. No musi się nauczyć, prawda? No i potem taki pies sobie myśli: idę, z naprzeciwka idzie inny pies. Moja opiekunka zawsze każe mi iść na tego psa, ale ja się go boję. Może kiedy zawarczę albo wyskoczę na niego, to ona przestanie tak bezpośrednio na tego drugiego psa, na te inne psy wchodzić na spacerach. Pies warczy, my się wystraszymy, odchodzimy i pies sobie myśli: o, to jest to, co działa. No i ta agresja dystansująca się po prostu powiela, pogłębia. No najczęściej agresję dystansującą określamy mianem tak zwanej agresji smyczowej, co jest oczywiście błędnym określeniem, wrzucającym do jednego worka mnóstwo różnych rodzajów agresji. Także tutaj bym na to nie patrzyła. Mamy oczywiście też agresję matczyną, kiedy matka, chroniąc młodych, gdzieś będzie atakowała osoby. Mamy na przykład agresję z rozdrażnienia, która tutaj w tym wypadku przez nas dzisiaj rozważanym też mogła wejść, z tą agresją też mogliśmy mieć do czynienia. Wszystkie te zachowania wiążą się ze stresem i ze skrajnymi emocjami i to jest dla nas najważniejsze. Poza szeroko rozumianą agresją mamy też zachowania łowieckie, które nie zaliczają się do zachowań agresywnych ze względu na to, że nie towarzyszą im emocje. Zwierzę, które poluje, nie może zastanawiać się nad emocjami z drugiej strony, a tym samym i jemu nie może być na przykład przykro, bo umarłby z głodu. Oczywiście w przypadku psu próby terapii chorego zwierzęcia, obojętnie która z tych rodzajów agresji by to nie była, istotne jest, aby behawiorysta był w stanie określić podłoże tego zachowania. No ale to nie jest tak, że to nie jest tak, że każdy behawiorysta jest w stanie to określić, tym bardziej, że absolutnie w trakcie konsultacji nie wywołujemy jako behawioryści zachowań agresywnych, no ponieważ nie jest to zgodne z etyką zawodu. Teraz czas znowu na krótką przerwę, temat jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany, a po niej po prostu go będziemy kontynuować. Zapraszam.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o tragicznym pogryzieniu chłopca, który został tak naprawdę zagryziony przez swojego własnego psa. Opowiedziałam wam dzisiaj o tym, dlaczego mogło się to zdarzyć, że nie był winny tutaj chłopiec, nie był winny pies, winni byli dorośli ludzie, którzy będą za to odpowiadali. Dodałam też, że obecne informacje mówią o tym, że jest kilka scenariuszy, ponieważ nie ustalono, co dokładnie się wydarzyło. czy pies był już na ogrodzie, czy chłopiec wypuścił psa z kojca, czy może pies sam ten kojec sforsował. Opowiedziałam wam o tym, z czego to wynika. No, przez to, że pies był w kojcu, który w kojcu był bardzo silnie pobudzony. Nie wiadomo, ile czasu spędzał w tym kojcu. Czy ten kojec był zabezpieczony? Jak był zabezpieczony? Czy dziecko miało bezpośredni dostęp do tego kojca? No, powiedzieliśmy sobie też o tym, że nie wiadomo, jak pies był traktowany, szkolony, jakie stosunki też z psem miało dziecko. I na tym się teraz na koniec skupimy, ponieważ dzieci, tak jak już to wspomniałam przed przerwą, nie potrafią do końca oceniać siły psa oraz odczytywać jego sygnałów. Natomiast też tutaj bardzo ważne jest, aby poruszyć ten temat, ten temat właśnie dziecka, ponieważ bardzo często, jeżeli do takiego domu, w którym jest pies, trafia dziecko, ono jest traktowane jak najważniejsze, oczywiście powinno być traktowane jako najważniejsze, proszę mi źle nie zrozumieć. Natomiast jeżeli taki pies będzie chciał powąchać dziecko, cokolwiek wokół tego dziecka zrobić, to zamiast zabezpieczyć psa w odpowiedni sposób, my tego psa karcimy. Mówimy mu, nie wolno, nie dotykaj Piotrusia, ej, nie wolno. Albo wręcz robimy to bardzo agresywnie, albo wręcz kiedy pies tylko podejdzie, przebiegnie i przypadkiem przewróci, jest zamykany w kojcu. Także tutaj trzeba mieć też na uwadze to, że jeżeli pies od tego, jak dziecko było małe, miał już z nim kontakt i ten kontakt nie był najlepszy. Potem jak dziecko dorastało, często tego psa gdzieś tam ciągało za ogon, ciągało go za futro, czy też krzyczało na psa, ponieważ widziało, jak ojciec czy mama się w stosunku do tego psa zachowują, czy też dziadkowie, to taki pies też może być po prostu coraz bardziej tłamszony. Myśląc sobie, to jest takie małe dziecko. Ono wydaje mi komendę. Ono jest wobec mnie bardzo niefajne. Ja jestem w stanie je siłą pokonać. W momencie, kiedy nie ma rodziców, wychodzi tylko to dziecko, które sprawiało mu tak naprawdę, no nie bezpośrednio, tylko za pośrednictwem właśnie rodziców ból, ponieważ jak tylko gdzieś tam pies zachował się w nieodpowiedni sposób w stosunku do dziecka, był on karcony, no pies to wszystko pamięta, ale nie pamięta karcenia ze strony opiekunów, tylko pamięta, że z powodem kar było dziecko. No i jeżeli on zostaje sam na ogrodzie z tym dzieckiem, to niestety nie będzie dla niego miły, ponieważ nie ma z nim żadnych przyjaznych wspomnień. A nawet jeżeli ma jakieś przyjazne wspomnienia, to było ich o wiele za mało w stosunku do tego, co się tak naprawdę w tym miejscu działo. I proszę mi uwierzyć, absolutnie tutaj nie twierdzę, że było tak w tym przypadku, bo tego się na razie nie dowiedzieliśmy, być może się tego nie dowiemy, ale mam wiele sytuacji w mojej pracy, w których właśnie w takich okolicznościach dzieci zostają pogryzione, ponieważ są psy karane za każde podejście do dziecka. Każde przewrócenie się dziecka przy psie jest odbierane jako to, że zrobił to właśnie czworonóg. Pies dostaje kary. No i z tego względu po prostu przestaje te dzieci lubić. Dodatkowo dzieci są bardzo głośne, dzieci są energiczne. W przypadku psa, który na przykład choruje, którego coś boli, albo które ma niespełnione potrzeby i po prostu w głowie czuje się źle, takie dziecko też nie będzie dla niego czymś przyjemnym. Takie dziecko też może sprawić mu dyskomfort, czy to psychiczny, czy to fizyczny. I wtedy ten pies też, niewiele myśląc, będzie po prostu próbował takie dziecko atakować. W przypadku dzieci warto jest, aby uczestniczyć z nimi w specjalnych szkoleniach, które są często organizowane przez służby, o tym, jak zachować się w przypadku, kiedy podbiega do nas pies albo kiedy nasz nawet pies zaczyna nas atakować. Małe dzieci powinny przyjąć wtedy postawę żółwia po to, żeby nie została zaatakowana twarz. Dlaczego psy najczęściej atakują dzieci w twarz? Ponieważ to jest jakby udowodnione poprzez szereg badań. Dlatego, że twarz jest po prostu najbliżej głowy psa. To jest kwestia tego, że pies atakuje tę część ciała, którą ma najbliżej. A ponieważ dziecko ma krótkie ręce, często dla psa nawet z oddali niewidoczne, to pies będzie dotykał, będzie próbował atakować niestety dziecięcej twarzy. No i wtedy z takich przypadków najczęściej mamy do czynienia z przypadkami śmiertelnymi, tak jak było to też tutaj. Także Jeżeli macie dziecko, jeżeli na ogrodzie są psy, albo jeżeli sąsiad ma psa, warto jest takie dziecko wysłać, czy to w szkole, czy na jakieś specjalne szkolenie z tego, jak zachować się przy psie. To jest bardzo, bardzo istotne. Być może z mojej strony też jest to apel do szkół, aby coś takiego przeprowadzić. U mnie w szkole było takie właśnie przedsięwzięcie prowadzone tam w latach 90. Było to bardzo przydatne, ponieważ wiadomo było dzięki temu, jak się zachować, tym bardziej jeżeli to szkolenie przeprowadzał pan policjant, no, dla którego my jako dzieci mieliśmy też dużą dozę zaufania. Także podsumowując jeszcze dzisiejszy temat, psy niczego nie robią bez powodu. Nie każdy pies, który gdzieś szczeka, atakuje, jest psem niebezpiecznym i nie każdy pies, który nikogo nigdy nie ugryzł, nie jest psem niebezpiecznym. Tak jak tutaj w tym wypadku, pies nigdy nie reagował agresją w stosunku do ludzi, do swoich ludzi, a tu nagle stał się taki przykry przypadek. Podstawą jest spełnianie potrzeb zwierzęcia, odpowiednie zabezpieczenie zwierzęcia, pilnowanie tego, żeby i nam, i jemu w naszym domu żyło się lepiej. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, a my słyszymy się już za tydzień, jak zwykle po 8:00 na antenie Radia Poznań. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.